Jaka obstawa. Witam Was serdecznie. Bóg jest dobry, a łaska Jego trwa na wieki. Mamy ten przywilej, że dzisiaj możemy być na tym miejscu i przyjść ze swoimi modlitwami, prośbami, z tym, co mamy. A niewiele mamy, ale to, co mamy, warto jest przynieść Panu Bogu i pozwolić Mu na to, żeby On coś z tym zrobił. Kiedyś Jezus sprowokował, jak pamiętacie, uczniów. Mówi, co macie, żeby dać tym ludziom? A oni mówią, nic nie mamy. Weź ich rozpuść, niech idą. Niech się gdzieś tam najedzą. Ale Jezus mówi, nie, to wy im dajcie. Ale oni mówią, ale my nie mamy. I podobnie jest z nami. My też nie mamy. Co możemy dać innym ludziom? Czy możemy dać im szczęście? Czy możemy sprawić, że będą szczęśliwi? Że będą zdrowi? Czy możemy sprawić, że odmieni się ich los? Nie mamy tego. Kiedyś uczniowie podobnie się zachowali, kiedy pewien człowiek wyciągnął rękę, a oni powiedzieli, nic nie mamy, co moglibyśmy ci dać. I to jest coś, co z jednej strony jest taką zachętą do tego, żeby szukać i mieć. Wielu chrześcijan na całym świecie, gorliwych, mówią, Panie, daj mi to, żebym ja to rozdawał. I wiecie, to jest coś niewłaściwego, jedna rzecz tym wszystkim, że Bóg mówi, ja ci nie dam tego, żebyś ty tym obracał, ale ja będę ciebie używał, żeby moje imię było wywyższone. Dlatego ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że to nie, jak powiedział apostoł Piotr, kiedy uzdrowił człowieka i mieli ludzie, i przychodzili i mówili, on powiedział, to nie ja, to nie przez moją pobożność, to patrzycie na mnie, jak ja bym to uczynił, ale to uczynił Jezus. To uczynił Jezus. I tam potem mi powiedział kazanie. I to jest niesamowite, ale zawsze jest pewna rzecz bardzo istotna i ważna, że Bóg w swojej dobroci i łasce daje nam to, co najlepsze, ale kwestia jest taka, że my niestety czasami gubimy się w codzienności i w takim oczekiwaniu czy szukaniu czegoś pośredniego. A Boże Słowo mówi, że droga jest prosta, jasna i czytelna. Że jak mówi Boże Słowo, nawet głupi na niej nie zbłądzi. I problem, myślę, z tym polega, że ta prostota trochę nas gubi. Że ta prostota prawdy ewangelicznej sprawia, że czasami tracimy właściwy sens i obraz tego, co Bóg nam przekazał. Ja chciałbym dzisiaj zwrócić szczególną uwagę na to, tak mi przychodziło przez jakiś czas, żeby opowiedzieć o grzechu. Bo mówimy o łasce i bardzo dobrze, bez łaski nie bylibyśmy na tym miejscu, ale istotą też jest to, że Biblia bardzo dużo mówi na temat grzechu. Tak sobie wrzuciłem w konkordancję i wyszło tam ponad 500 odpowiedzi. Grzech. Bo tam jeszcze byśmy dali grzechu, w grzechu, no to byłoby jeszcze tego więcej. Ale tego jest dużo w Biblii opisane. I grzech jest pewnym przekleństwem, bym powiedział, jest przekleństwem człowieka. Grzech ma to do siebie, że zniewala, tak? Że powoduje, że człowiek jest związany, że jest niewolnikiem. O tym mówi apostoł Paweł. Mówił, że Bóg wyzwolił nas z niewoli grzechu. Ale istotne jest to, żebyśmy na chwilę się zatrzymali i zastanowili się, zobaczyli źródło grzechu. Bo kiedy sięgamy do Bożego Słowa, w którym jest ten grzech opisany, ważne jest to, żebyśmy zobaczyli pewną historię. I żebyśmy sobie przypomnieli, jak to wyglądało od samego początku. I czytamy w Bożej Księdze pierwszej Mojżeszowej, czytamy pewną historię dotyczącą grzechu. Tam jest opisany grzech ludzi. Grzech spowodowany tym, że człowiek może nie tyle nie uwierzył Bogu, bo uwierzył Bogu. Bo Adam i Ewa wierzyli Bogu. Bóg zresztą, jak mogli wierzyć, jak go oglądali. Jest nawet trudno to wiarą nazwać, prawda? Ale Bóg powiedział im coś bardzo ważnego, istotnego, coś, co miało ich chronić. Miało chronić ich przed niebezpieczeństwem. Tą ochroną było wskazanie przez Boga pewnego prostego, jasnego, czytelnego rozwiązania. Mówił o tym, że jest w tym ogrodzie, w którym mieszkają, pewna rzecz, której mają nie dotykać. Że mają jej nie dotykać, nie zbliżać się do tego i nie jeść. Mogą jeść ze wszystkich owoców znajdujących się w ogrodzie. Nie wiemy, ile tam było tych owoców i jakie były tam drzewa. Myślę, że były pyszne. I było dużo dobrych rzeczy do spożywania. I z tego wszystkiego mogli, co było w ogrodzie, korzystać. Ale właśnie było jedno drzewo i w tym całym, w tej całej historii, czy opisie, czy wskazówce Bożej było powiedziane, że jeżeli spożyjecie z tego drzewa, jeżeli zjecie owoc, to umrzecie. I myślę, że to było dość mocne podkreślenie, bo Bóg nie powiedział po prostu nie jedźcie i już. Ale wskazał, jaka będzie konsekwencja. Tak? Inaczej mówiąc, owoc był zatruty. Mówi, nie jedźcie tej trucizny, bo wam zaszkodzi. Bo będziecie mieli z tego powodu pewnego rodzaju konsekwencje. I w życiu tych ludzi było tak, że oni sobie dalej funkcjonowali, to drzewo sobie było, oni żyli, nie wiemy jak długo. Tego Biblia nie mówi. Ale opisuje tylko tą historię bardzo krótko i nam się wydaje, że to trwało na drugi dzień. Ale myślę, że to trwało dużo, dużo dłużej, bo Bóg, jak czytamy, przychodził i nawiedzał ich swoją obecnością. A więc mieli kontakt z Bogiem, Bóg z nimi rozmawiał, Bóg im przekazywał pewną wiedzę, poznanie, można powiedzieć, dopomagał im w tym, czego im polecił. A polecił im to, żeby panowali na tej ziemi, żeby ją sobie poddaną czynili. I myślę, że rozmawiali na ten temat, jak uczynić sobie tą ziemię poddaną. Tak? Myślę, że były różnego rodzaju, ale temat tego drzewa był tematem chyba nieporuszany. Nie pytali dlaczego, nie zgłębiali się. Być może ono tam sobie gdzieś było. Ale pewnego dnia Ewa przechodziła koło tego drzewa i to drzewo, właściwie ktoś, kto był koło tego drzewa, zwrócił jej uwagę, że może jednak by spróbowała. Co jest zadziwiające w tej całej historii, to, że ona doskonale wiedziała. Ona nie zapomniała, że nie wolno. Czytamy, prawda, że kiedy podeszła pod to drzewo, to tam usłyszała taką jasną, jakby przekazała jasną informację. Nie wolno nam z tego drzewa jeść. No powiedziała do węża, tak? A więc wiedziała, znała tą zasadę, że nie wolno z tego drzewa jeść. Pamiętajmy, że była bezgrzeszna. Że była bez grzechu, no bo nie popełniła jeszcze żadnego czynu, prawda? Ale zdała się w dyskusję z wężem i ta dyskusja skończyła się tym, że w końcu zjadła to drzewo, owoc z tego drzewa. I co jest niesamowite, to, co możemy określić jako pokusę i poddanie się pokusie i konsekwencje. Konsekwencją była śmierć. Konsekwencją była strata. Konsekwencją było przekleństwo, które spadło na nią i spadło na jej męża. Spadło na rodzaj ludzki. Bo przez nich spadło na cały rodzaj ludzki. Ale w tej historii jest pewna podstawowa rzecz. To, co było, tym, co jest tym przesłaniem, to jest wskazówka na to, że jak niebezpieczne jest igranie z tym, objawionym Słowem Bożym. Na chwilę rozwinę to, co to znaczy granie z objawionym Słowem Bożym, ale myślę, że ponieśli wielkie straty. Konsekwencją było odrzucenie z bezpiecznego, pewnego miejsca i trud, i ciężar, który musieli dźwigać. I rozpoczęli pewną historię, o którą, która doszła aż do dzisiaj. Gdybyśmy sięgnęli to całą historię ludzkości, to jest wiele nieszczęść i dramatów, które niestety są, można powiedzieć, pierwszą konsekwencją. A więc zwróćcie uwagę, to było coś, co miało szczególne znaczenie. Zwróćcie uwagę na kilka faktów. Przypomnijmy sobie jeszcze raz. Słyszeli doskonale informacje, że im nie wolno. Ewa przed samym, przed tym, zanim urwała i skosztowała, to też wyraziła, że im nie wolno, ale jednak skosztowała. I to jest dramat. To jest dramat. To jest dramat, który niestety jest powielany. To jest dramat, który niestety ciągnie się przez całe wieki. To jest dramat, który też towarzyszy każdemu człowiekowi. I to jest ta tragedia, która jest konsekwencją tego, że człowiek ignoruje to, co Bóg mówi. Ale pewnie wcześniej, bo wiemy, że wąż to był ktoś, kto reprezentował kogoś, kto się również zabrudził grzech. Bo to reprezentuje tego, który będąc wywyższony w niebie, mający szczególną pozycję, postanowił w sercu swoim, jak to jest tam napisane, a więc miał wolę, postanowił zrównać się z Bogiem. Postanowił zająć jego pozycję. Mało tego, że to postanowił, bo samo postanowienie jeszcze nie jest grzechem, ale już jest początkiem. Zwróćcie uwagę. Postanowił w swoim sercu. A więc gdzieś w sobie postanowił, że zrobi coś, że podda się czemuś, że to będzie coś, z czym chce się utożsamić, co postanowił zrobić. Bóg dał mu pewne zadania, dał mu pewne wywyższenie i dał mu pewne obowiązki, które miał czynić. Wskazał mu na pewne ograniczenia, które miały mu towarzyszyć. Ale on mówi, będę ponad to. I tak jak powiedziałem, gdyby na tym pozostało, okej. Ale jak czytamy, mamy takie tutaj okienko pokazane, co to tam w niebie jest trochę. I tam w niebie jest pewnego rodzaju rzecz ciekawa. Tam są pewne strefy, w których aniołowie, czy te postacie duchowe mogą przebywać. I kiedy on postanowił stworzyć sobie swój własny, odrębny, niezależny od Boga świat, ten duchowy świat, niezależny od Boga i do niego zaciągnąć innych. Postanowił zaciągnąć i przyprowadzić innych. Nie chciał być sam w tym swoim postanowieniu. I udał się, dlatego że miał taką władzę i taki autorytet, udał się w różne rejony nieba i przekonał, jak czytamy w Bożym Słowie, 1/3 aniołów, nie wiem, czy dużo, czy mało, chyba dużo, ale przekonał 1/3 aniołów do swojej wizji tego, do swoich przekonań. Można powiedzieć, wpłynął na nich w taki sposób, że w ich sercach zrodziło się przekonanie, że mogą uczynić coś wbrew temu, co Bóg wcześniej im powiedział. Że jakby zignorowali to, co Bóg powiedział. Zignorowali i postanowili robić po swojemu. Efekt był taki, że powstał bunt. Efekt był taki, że ta 1/3 aniołów przeciwstawiła się i Bóg musiał zareagować. Tak jak w wypadku ludzi, tak i tu Bóg zareagował. A więc to, co uczynił, to czytamy w Bożym Słowie, że wypchnął ich z tego miejsca i wyrzucił ich w miejsce oddalone od tego miejsca. Pozbawił ich pewnego autorytetu i możliwości wpływania na innych. I mamy tu początek. Ciekawą rzecz. Mamy tutaj Boże Słowo, mamy tutaj Boże objawienie, Boże wskazówki i mamy decyzję. Decyzję aniołów, mamy decyzję ludzi. Oczywiście, mówię, to było wcześniej, to się wydarzyło w niebie, dlatego ten, który był zbuntowany, postanowił przeszkodzić w Bożym dziele. Postanowił sprawić, żeby Boże dzieło, a więc Boży plan, nie mógł się zrealizować. Żeby jego pasją było to, skoro nie może być jak Bóg, to chociaż będę robił wszystko, żeby przeciwstawić się temu, co Bóg zamierza. I w tym wszystkim, można powiedzieć, postanowił zrobić rzecz niebywałą. Powiedział, pewnie Boże, ja Ci pokażę, że moja racja, że Twoje działanie będę Ci ciągle w nim przeszkadzał. Bóg oczywiście dopuszcza, nie wiem dlaczego, ale Bóg dopuszcza do tego. Myślę, że Bożym zamiarem jest to, żeby stworzyć nowe niebo i nowe ziemię. Po to, żeby raz na zawsze uporać się ze złem. Żeby raz na zawsze uporać się z buntem i grzechem, który za tym stoi. Bo grzech to tak naprawdę bunt. Bo gdybyśmy próbowali definiować grzech, to musielibyśmy przyjrzeć i powiedzieć, że to jest bunt. Zbunt oznacza niezgodzenie się z tym, co jest słuszne i właściwe. I na tym polega niestety problem każdego z nas i każdego człowieka, że jesteśmy z natury buntownikami. Że mamy w sobie taką tendencję do tego, żeby buntować się przeciwko temu, co Bóg mówi. To jest niesamowite, ale to, co powoduje ten bunt, to to, że człowiek stale wolny się nie staje. Że kiedy Bóg mówi, nie rób tego, to mówi w takim znaczeniu. To mówi to po to, żeby nas od czegoś ochronić. Żeby dać nam bezpieczne miejsce, żeby pozwolić nam bezpiecznie funkcjonować i żyć. Byłoby cudowne, gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli. Nie musielibyśmy dzisiaj mówić o Bożej łasce, bo Boża łaska by była nad nami cały czas. Ona jest, bo Bóg jest Bogiem miłości. Bóg nigdy nie przestał być Bogiem miłości. To nie jest tak, że Bóg przestał. Dalej czytamy w Bożej Słowie, że kolejnym takim etapem przełomowym był Kain i Abel. Tak? Czytamy o tym, że była sytuacja, kiedy już Adam i Ewa mieli potomków i żyli poza ogrodem Eden. Pewnie o tym mówili, wspominali te dobre czasy. Tak sobie siedzieli przy obiadku i opowiadali, a synowi były fajne czasy. Ale się wydarzyło, to się wydarzyło. Pewnie mówili, słuchajcie, ważne jest teraz, żeby spróbować powrócić do tej społeczności z Bogiem. Bo Bóg jest łaskawy. Bo rozmawialiśmy, kiedy jeszcze byliśmy w ogrodzie Eden i wiemy, że On jest dobry. Że jest miłosierny. Że jest pełen łaski. I chce nam dopomagać. Bo nawet jak nas wyrzucił, to nas ubrał. Bo nawet kiedy nas wyrzucił, to nigdy nie powiedział, zapomniałem o was. Bo nie zabił nas od razu. Ale dał nam szansę, choć konsekwencje tego będziemy musieli znosić. Bo postanowiliśmy i mamy ten trud w swoim sercu wybierania między dobrem a złem, to jednak przekazywali to, co jest właściwe i słuszne. I wiecie, synowie wpadli na genialny pomysł, żeby przybliżyć się do Boga. Nie wiem, może sam Adam im tą powiedział, że tak to należy zrobić. Że należy przyjść do Boga i złożyć Mu ofiarę. złożyć w ofierze coś. I Kain i Abel postanowili złożyć ofiarę. Pamiętacie tą całą historię, nie będę, skrócę ją trochę, bo w tej historii jest też pewien rodzaj dramatu. To kiedy jedna z ofiar nie była przyjęta, tak? Czy jakby odczucie tego człowieka, który złożył z pierwocin to, co najlepsze wyhodował, czyli rośliny, jakie miał tam, owoce, inne, nie wiem, warzywa i spalił to do tego smrudu z tego i ogień, miał wrażenie, że Bóg nie przyjął jego ofiary. I wtedy w jego sercu zrodziła się zazdrość. Tak? Jeden z grzechów głównych. Zazdrość. Straszna rzecz. Ale zazdrość jest czymś, co niestety powoduje wszystkie wojny, jakie są. Zazdrość, która potem rodzi się w nienawiść, sprawia, że człowiek nie jest w stanie z tym sobie poradzić. Bo zazdrość prowadziła do nienawiści, prawda? Spowodowała, że nienawidził swojego brata. Z powodu tego, że był zazdrosny, a temu ofiarę Bóg przyjął, moją nie. I był zazdrosny. I zazdrość w końcu doprowadziła do tego, że miał w swoim sercu, był kuszony do tego, żeby zabić swojego brata. I zwróćcie uwagę, że w pewnym momencie Bóg nie przyjął jego ofiary. To jest cudowna Boża łaska, że Bóg do niego przemówił i powiedział: grzech stoi u drzwi. Grzech stoi u drzwi. I to jest niesamowite, bo wyobraźcie sobie, okej, Bóg nie przyjął jego ofiary, ale Bóg do niego powiedział. Bóg do niego przemówił. Nie zostawił go z tym. Nie odrzucił go. Ale powiedział mu, że grzech teraz już jest, stoi przy drzwiach i teraz może zrobić dwie rzeczy. Otworzyć i wpuścić. Albo nie otwierać. Przeżyć ten trudny czas. Grzech przyjdzie i odejdzie. Ta pokusa, to zło w końcu przestanie funkcjonować. Gdyby przez chwilę pomyślał, hola, hola, Bóg do mnie przemówił, a więc nie odrzucił mnie. Odrzucił moją ofiarę, mój sposób podejścia do niego. Że moja metoda była głupia, ale nie odrzucił mnie. To jest niesamowity obraz. Ale czasami my też mamy takie poczucie, że Bóg nie jest taki, jakbyśmy chcieli w naszym życiu. I wtedy łatwo wracamy do tego, by czynić zło. Dlaczego Bóg mi nie chciał pomóc? Dlaczego Bóg nie odrzucił mojej modlitwy, nie przyjął mojej modlitwy? Dlaczego nie odpowiedział według tego, jakbym sobie chciał? Ja spotkałem taką którzy rozczarowali się Bogiem, bo przyszli przed Boże oblicze i oczekiwali, że Bóg coś uczyni w ich życiu. I mieli wrażenie, że Bóg ich odrzucił. I to jest coś, co jest niestety straszną rzeczą, ale setki ludzi jest rozczarowanych Bogiem. Masę ludzi jest rozczarowanych tym, że Bóg nie spełnia ich oczekiwań. Że Bóg nie robi tak, żeby ich utulić i powiedzieć, no wiesz, syneczku, no dobrze, wiem, że chciałeś dobrze z tą ofiarą, no wiesz, no dobra, przyjmę, no wiesz, żebyś się nie gniewał na swojego brata, bo wiem, że już tam byś się zaraz pogniewał. Nie. Bóg tak nie działa. Dlatego czasami możemy mieć wrażenie rozczarowania Bogiem. Dlaczego? Wiecie, to jest to pytanie otwarte. Dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego ja? Dlaczego w moim życiu nie idzie tak, jakby powinno? Powinno być. A jeszcze nie daj Boże, komuś z mojej rodziny idzie lepiej, a mnie gorzej. No to wtedy ból. Jego dzieci są wykształcone. Czasami się ludzie spotykają po domach. Czasami ludzie się nie spotykają właśnie razem na święta, bo by ich trafiło, no. Ale jak już się jakoś zbiorą, I zaczynają mówić, mówisz.
Bo my sobie kupiliśmy ten samochód, a nasze to, a my mamy to.
A my życzymy wam, żeby się to wszystko się zepsuło, zniszczyło, żeby was okradli. I kiedy usłyszą, ojeny, okradli nas. No jaka szkoda. Tak jest niestety, prawda? Jest coś w nas takiego samego początku. Dlatego to też wierzę, że się znalazło w Biblii, nie przez przypadek. Bo to obrazuje, jak wielkim nieszczęściem jest to, kiedy człowiek ma kompleks brata. On miał kompleks brata. Że brat był trochę innej sytuacji. Więc otworzył drzwi. Otworzył drzwi, zamiast zamknąć i powiedzieć, Boże, okej, pomóż mi w tym, by te drzwi zawsze były zamknięte. Co mam więc czynić? Ale w tym też jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. To jest ta cecha, która była związana z tym, który zrobił zamieszanie w niebie. Pycha. Pycha. To jest jedno z podstawowych też z grzechów głównych, tak? Jest chyba 7, tak? Wymienionych, nie pamiętam. Ale to wszystko było niepohamowaną potrzebą zaspokojenia swoich emocji tu i teraz. To było to, że to wynikało z zazdrości, która spowodowała nienawiść i chęć pozbycia się swojego brata. I to jest niesamowite, ale on to uczynił. Ale on sprawił, że śmierć spotkała jego brata. Zabił go osobiście. Popełnił to i poddał się grzechowi. Efekt był taki, że całe jego życie to była jedna wielka ucieczka. To było coś, żył pod przekleństwem. Nie ma nic gorszego, jak mieć poczucie przekleństwa. Bóg, można powiedzieć, nie przyszedł i nie zabił go. I czasami tak jest, niestety. W Mądrej Księdze napisane, że gdyby kara za grzech przychodziła szybko, to synowie ludzcy nie grzeszyliby. Ale ona nie przychodzi szybko. Ale przychodzą konsekwencje. I mam tutaj, chciałbym właśnie przedstawić pewien obraz tego początku, a potem to już się posypało. Później czytamy w kolejnych księgach, w kolejnej historii, że ludzie zaczęli postępować coraz gorzej. Czytamy chociażby o Henochu, tak, który chodził z Bogiem, który zwiastował i mówił o tym, że grzech się rozmnaża, że tak naprawdę ludzie zaczynają szaleć i zaczynają postępować według własnego widzimisię. Według własnych zachcianek. Według własnego sposobu postępowania. To przekleństwo adamowe. Tak? To przekleństwo wybierania między dobrem a złem. Nie było tam Bożego objawienia. Brakowało Bożych słów. Brakowało Bożego słowa, które mogłoby ich uchronić. Ale z drugiej strony ta historia pokazuje nam, Bóg pozwolił na tą historię, żeby ludzie żyli według drzewa dobra i zła. By dokonywali wyboru. Bóg powiedział, wybierajcie. Ale doszło do pewnego punktu, kiedy Bóg powiedział, żałuję, że stworzyłem człowieka. Dramat. Żałuję, że stworzyłem człowieka. Wiemy, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Ale jak czytamy o człowieku, powiedział, to było bardzo dobre. Stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo. Stworzył go z możliwością twórczą, z takim pragnieniem dzielenia się, życia w społeczności z innymi, dawania sobie nawzajem. Ale ludzkość poprzez swoje wybory doszła do pewnego punktu, kiedy Bóg powiedział, powtórzę to jeszcze raz, żałuję, że stworzyłem człowieka. To jest niesamowite, że kiedy człowiek jest pozbawiony jakiejkolwiek informacji, co jest dobre, a co złe, tak naprawdę, wcześniej czy później, stanie się do kogoś, kto jest podobny do człowieka przed potopem. Do człowieka, który ignoruje, który dokonuje wyborów tylko na zasadzie tego, co jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że tam wszystkie grzechy główne się objawiały w życiu ludzi. Tam z pokolenia w pokolenie ludzie sprzedawali sobie to, co było złe. Troszczyli się pewnie o swoje rzeczy i walczyli o nie. I nie było czegoś takiego, żeby kraść, zabierać, zabijać. Myślę, że tych ograniczeń nie było, no bo nikt nie mówił, że to jest słuszne albo niesłuszne. Albo nie chciał. Ale człowiek bez objawienia Bożego, bez wskazówek, bycie człowiek, który mniema, że może sam dokonywać wyborów niezależnie od Boga, wcześniej czy później, poniesie tego konsekwencje. Zatraci się sam w sobie. Podobnie było w Sodomie i Gomorze, pamiętacie. Ludzie zatracili się i doszli do pewnego punktu. Powiem wam, że kiedy obserwuję współczesny świat i kiedy widzę tę postawę tego, że nie ma ograniczeń, że wolność to jest swobodne wybieranie to, co słuszne dla mnie, to obawiam się, że z pokolenia w pokolenie będziemy mieli coraz gorszą sytuację. Ale to nic nowego. Apostoł Paweł, pisząc w swoim liście do Tymoteusza, powiedział, że na końcu czasów ludzie będą. I wymienił cechy ludzi. I myślę, że to nic nowego, to jest powtórka z rozrywki, jakby to powiedział. Taki była taka audycja w Turcji. To jest powtórka. Salomon w mądrości powiedział, że na ziemi nie ma nic, czego by nie było. Co było, powróci. Dlatego, że ludzie uciekają od świadomości tego, co jest właściwe, co jest słuszne. Idą gdzieś w pędzie za jakimiś modami. No oczywiście wiemy, bo nam to Boże Słowo objawiło, czy objawia nam to, pokazuje, że ludzie działają na modły władcy tego świata. On inspiruje. A ludzie jak stado obłąkanych, ślepych ludzi idzie w jego kierunku. On udaje anioła światłości. Mówi, zobaczcie tu światełko, a człowiek potrzebuje światła, bo nie może chodzić w ciemności. A więc on udaje i daje pozorne światło. Takie światło, które raczej oślepia i człowiek nie widzi, że wpada w przepaść, z której często nie ma powrotu, z którego nie ma wyjścia. Tak jak w życiu tego brata, który zabił, to pierwsze morderstwo. Nie było już powrotu. On już nie mógł żyć pośród ludzi, z którymi był. Musiał uciekać. I Bóg mu powiedział, będziesz całe swoje życie uciekał. Będziesz przez całe swoje życie jak uciekinier. I nikt cię nie zabije, żeby cię ulżyć. A ludzie tam żyli więcej niż my. By tak zebrał z 5 żyć. To sobie wyobraźcie. 500, nie wiem, tam żył 600 lat. Musiał uciekać. Nigdy nie miał zawsze w sobie ten żar niepewności, ucieczki. Całe swoje życie. To nie jest fajne. I nikt cię nie zabije. Żeby nie było, że ktoś cię zabije, czy skróci cierpienia twoje. To jest smutne, ale ludzie cierpią z tego powodu, że tak naprawdę nie znają, zostali pozbawieni tego cudownego, z tej cudownej prawdy i wskazówki i cierpieli i z pokolenia w pokolenie zło się działo. Potem był po potopie chwila taka, że znalazła się grupka refleksyjnych ludzi. Noe, który gdzieś w swoim sercu szukał tego, co Boże. Szukał Boga. Jeden z nielicznych, który tak naprawdę był sprawiedliwy, jak czytamy w Bożym Słowie. Takie mamy światełka, tak, na tej drodze. Jednym z nich właśnie był ten człowiek. I ten człowiek próbował szukać Boga. I przez jakiś czas próbował, ale no, życie się kończy. I potem znowu mamy pewną historię sytuacji takiej, że świat pozostaje bez wskazówki. Ludzie wymyślali różnego rodzaju sposoby radzenia sobie. Być może czasami lepiej lub gorzej. Ale w końcu Bóg powołał naród wybrany. Powołał naród wybrany, który wybrał po to, żeby wskazać. To była właściwa pora na to, żeby wskazać na Boże rozwiązanie. By powiedzieć poprzez ten naród, że grzech nie jest zabawą. Że grzech tak naprawdę niszczy człowieka. Galacjan 5:1. Chrystus 5.
5:1.
Tak, proszę. Też ładny fragment. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Można powiedzieć, że człowiek stał się, zresztą to pismo mówi, niewolnikiem grzechu. Grzech zapanował w życiu człowieka, a więc co to znaczy grzech? Teraz chciałbym to określić znowu. Tak już powiedziałem, to jest bunt przeciwko prawdzie Bożego Słowa, które miało Bożego objawienia, Bożej wskazówki. To jest bunt wobec Bożych zasad, które miało miejsce w niebie. To jest pycha, która tam miała miejsce. To jest niesłuchanie Bożych ostrzeżeń, jak to miało miejsce w tym sporze Kaina z Abelem. Ale też grzech to jest właśnie dokonywanie, czy to przekleństwo, dokonywanie wyboru między dobrem a złem, nie znając, co jest dobre, a co złe. Bo to podobnie, jakbyśmy kiedyś omawiali taki program o dżungli. Fajnie był opisany, bo to było pokazane, że w dżungli można przeżyć, ale jeżeli się ich nie zna, to bardzo szybko można zginąć, umrzeć. I był przewodnik, który całe życie spędził w dżungli, tubylec. I prowadził tych reporterów, tych podróżników i pokazywał im niebezpieczeństwa i metody, jak można przeżyć. Gdzie można znaleźć wodę, a gdzie można się tą wodą zatruć. Co można zjeść, a czego nie można zjeść. W jaki sposób zabezpieczyć się, żeby nie zostać zabity przez jakieś malutkie zwierzę. I to wszystko było przerażające, fajnie to było dokumentowane, że tak naprawdę trzeba było dużej wiedzy, żeby poradzić sobie i żyć w miejscu dla człowieka niebezpiecznym. Ale z drugiej strony, jeżeli człowiek wie, jak się tam poruszać, to ten przewodnik, który żył, i on, jego dzieci, jego cała rodzina, można z nim sobie spokojnie, z niego korzystać i mieć to, co jest dobre. I podobnie jest w życiu człowieka. Że człowiek startuje do tego życia, jak to mówią, z czystą kartą, ale ta karta staje szybko zabrudzona. Dlaczego? Bo nie wie, jak żyć. Bo nie umie tego. Nie potrafi. To tak jak czasami moja żona opowiadała, jak to jest w tym domu dziecka, kiedy rodzice nie byli dzieci nie wychowywały, znaczy nie były dzieci wychowywane przez rodziców, bo albo były podrzucone, bo rodzice nie mieli czasu. Że to były jak dzikie zwierzęta, nie umiejące nic.
czytać, dobrze mówić, pisać. Po prostu działały instynktownie.
Nie rozwinęły się żadne takie umiejętności, że coś jest niebezpieczne, czegoś nie wolno, coś powinienem. To wszystko było jednym wielkim chaosem. Ci ludzie byli pozbawieni czegokolwiek mądrego i właściwego. I wiecie, Bóg swojej łasce i swojej dobroci postanowił coś zrobić. Wskazać na pewnego rodzaju rozwiązanie. Tutaj opuszczę tą historię z Abrahamem, ale przejdę od razu do Izraelitów, których właśnie Bóg wyprowadził. To jest niesamowita historia, ale kiedy czytamy o tym, to Izraelici znaleźli się w pewnym miejscu. Znaleźli się w niewoli. Nie była ich wina, że się tam znaleźli. To była historia, która ich doprowadziła do tego miejsca. Ale wierzę, że każda historia, zresztą jak mamy w Nowym Testamencie napisane, wszystko, co na nich przyszło, przyszło do naszego pouczenia. Że ich historia jest ważną lekcją dla nas. A więc byli niewolnikami. Stali się niewolnikami, którzy żyli w tej niewoli i ta niewola powodowała, że nie mogli robić tego, co chcą. A Biblia mówi, że Bóg do wolności nas powołał. I też ich powołał, bo to byli ci, którzy mieli już obietnicę. Zanim się urodzili, oni już byli dziećmi obietnicy. Można powiedzieć, że przed ich urodzeniem Bóg już ich wybrał. Bo wybrał ich w Abrahamie, któremu złożył obietnicę, że twoje potomstwo będzie wolne, będzie błogosławione. Bo już wtedy im to obiecał, ale byli w miejscu niewoli. Znaleźli się w miejscu niewoli. Nie od razu, jak wiemy, bo historia mówi o tym, że był głód, tak? Pamiętacie Józefa, którego bracia wydali do niewoli, sprzedali, ale Bóg to wszystko w dobroć obrócił, także wiodło im się. I faraon, który wtedy rządził, powiedział, dajcie im najlepszą ziemię, by tam mogli żyć. Ale faraon upadł. Przyszedł następny i zrobił z nich niewolników. Zabrał im tą wolność. Ten przywilej przestał obowiązywać. Bo już dawno nie było Józefa. Bo już dawno nie było. Ale mieli obietnicę, bo Józef powiedział, zabierzcie moje kości. Czy Jakub, już nie pamiętam. Ale Jakuba chyba zabrali też. Tak czy siak, trwało to 400 lat. Od osiedlenia po punkt, w którym się znaleźli, że byli niewolnikami. I to jest jedna z przekleństw, że człowiek staje się niewolnikiem. Grzech zniewala. Sprawia, że człowiek jest zniewolony. I musi walczyć o przetrwanie. Musi toczyć jakiś bój. Bóg jest gdzieś daleko, jest nieobecny, jest wrogo, wydaje się, nastawiony. No bo jeżeli człowiek żyje w niewoli, to mu się wydaje, że Bóg jest niezainteresowany nim. Ale Biblia mówi, że Bóg szuka, kto jest sposobny do królestwa. Że Bóg ciągle jest otwarty. Że ciągle okazuje, ma szeroko otwarte ramiona i mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I Bóg postanowił przygarnąć i powiedział, spełnię swoje słowo i sprawię, że z niewolników zrobię ludzi wolnych. I żeby zrobić z nich wolnych ludzi, potrzebował jednej podstawowej rzeczy. Wyprowadzić ich na odpowiednie miejsce i nauczyć ich życia w wolności. Co było bardzo trudne. Czytamy w Bożym Słowie, że wręcz wydawało się to niewykonalne. Że ci ludzie mieli w sobie coś, czy mieli pewne rzeczy, które z powodu niewoli ciągle im towarzyszyły. Mieli postawę grzeszną. Mieli w sobie to, co było związane z grzechem. Mieli te wszystkie naleciałości poprzednich pokoleń. Począwszy od Adama i Ewy. byli kuszeni, tak jak Ewa,
przed drzewem dobra i zła.
Byli kuszeni do tego, żeby ignorować to, co Bóg powiedział. Żeby ignorować Boże ostrzeżenia. I Bóg postanowił dać im i powiedzieć raz na zawsze, dam wam wskazówki tego, co jest, co dałem na początku ludziom w ogrodzie Eden. Zasady postępowania, zasady życia, które są streszczone w dwóch rzeczach. Będziesz miłował Pana Boga, tak? A bliźniego swego jak siebie samego. I spisał im to wszystko i przekazał i powiedział, proszę was, żebyście teraz zrozumieli, jak macie żyć i postępować. I to jest niesamowite, bo kiedy o tym czytamy, to czytamy to w taki sposób, że to były nakazy, że Bóg kazał. Ale ja tam nie znajduję. Czytam piątą Mojżeszową i czytam po prostu, nie grzesz, nie czyń tego, nie zabijaj, nie kradnij. Czy to jest nakaz, czy propozycja? Bo gdyby był nakaz, musisz nie kraść. Nie. Bóg daje pewne rzeczy i mówi, oto są rzeczy proste i jasne. Chciałbym, żebyś ich przestrzegał dla siebie samego. Byś mógł żyć w wolności. I wiecie, my czytamy tak. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. I często myślimy w ten sposób, że owszem, my wiemy, jakie są Boże zasady, ale teraz przyjdziemy w modlitwie i powiemy, Chryste, spraw, żeby ta wolność była w moim życiu. Amen. I nic. I nic dobrego się nie wydarzy. Wiecie dlaczego? Bo Bóg od samego początku, od samej początku historii do nas mówi. Mówi jak do Kaina, mówi jak do Adama i Ewy. Jeżeli zjesz z tego owocu, umrzesz. Jeżeli otworzysz drzwi, to zło przyjdzie do ciebie, do twojego serca. Jeżeli ukradniesz, to pozbawisz kogoś. Nie będziesz okazywał miłości. Nie czyń temu, co tobie niemiłe. Wiecie, Bóg dał objawienie w Jezusie Chrystusie. I Bóg powiedział do ludzi, pójdźcie za mną. Ale powiedział coś bardzo istotnego. On powiedział, że wolność od grzechu jest w nim, ale to nie jest jakiś automatyzm. Ale polega to na tym, jak to Jezus powiedział, nie ten, kto słucha moich słów, ale ten, kto słucha i się z nimi cieszy, że one są. Kto słucha i wykonuje. I on nie mówi po to, żeby nas w czymś ograniczyć, ale właśnie, żeby nas wyzwolić. Dlaczego? No właśnie ta historia ludzkości pokazuje i mówi, że jesteśmy bezradni. Że jeżeli zostaniemy pozbawieni wskazówki i mądrości, to tak naprawdę nie będziemy w stanie właściwie podejmować decyzji. Nie będziemy w stanie właściwie ukierunkować naszego życia. Co jest więc nam potrzebne? Potrzebna nam jest ta łaska, o której dzisiaj było czytane z listu do Efezjan. Łaską zbawieni jesteście i to nie z was. A łaska oznacza niezasłużoną przychylność. To oznacza, że Bóg mówi, będę z tobą i będę ci dopomagał, ale pójdź za mną, uczyń mnie tym, który ma rację. Wiecie, jesteśmy ciągle pod dylematem. I każdy z nas to wie doskonale. Pod dylematem wyboru. Jak wybrać? To jest dobre dla mnie, a co złe? I warto jest to, żeby się wyczulić. Biblia mówi i zachęca nas do tego, bo mówi, słuchajcie, jesteście ciągle pod pewnego rodzaju niebezpieczeństwem, że grzech będzie próbował zasiedlić się i przejąć kontrolę nad waszym życiem. Że grzech nie odpuści. Że ta pokusa niezależności, pychy, ta pokusa tego, żeby wybrać po swojemu, ta pokusa, żeby dokonać wyboru słusznego dla siebie, ta pokusa, żeby nie zgodzić się z tym, co Bóg powiedział. Czy na pewno Bóg tak powiedział, jak powiedziała Ewa? Znaczy wąż do Ewy? Żeby wzbudzać nas wątpliwości, to ta pokusa ciągle będzie nas bombardować. Jak często? Codziennie. Macie to jak w banku szwajcarskim. Pewne, że każdego dnia będzie to do nas przychodzić. Przeciwnik nasz nie odpuści. Od początku postanowił zniszczyć lud Boży. Postanowił Boże dzieło niszczyć. I nie odpuści z każdym z nas. Będzie nas torturował tymi kłamstwami, po to, żebyśmy nie żyli w wolności. Ale dalej jest napisane, stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. O czym on mówi? O tym, że jeżeli Chrystus nas wyzwolił i mówi, słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, nie róbcie takiej rzeczy, żebyście znowu byli jak niewolnicy, bo wyzwolił was Chrystus. I stójcie niezachwianie, ale w czym niezachwianie? Nie w mówieniu, Chrystus mnie trzyma i robię coś innego. To oznacza poddanie niestety. To oznacza to ciągłe zmaganie się, kto ma rację. Ja czy Bóg? To ciągłe drapanie się, czy to, co Bóg powiedział, jest słuszne, czy nie. Kiedy będzie przychodzić pokusa, ale może Bóg tak nie powiedział. Ale może to nie dotyczy ciebie. Może w swoim wypadku to jest inaczej. Czasami przychodzi i mówi, no zobacz, ale tamta brat, tamta siostra jeszcze gorzej postępuje, więc pozwól sobie na lekką taką swobodę. A mnie historia Dawida jest ciekawa. Taka, ten opis, kiedy on zgrzeszył z Betrzebą i zabił człowieka. W tej historii jest taka rzecz, że Dawid, dopóki był skoncentrowany, żeby walczyć z wrogiem, zajmował się tym, do czego został powołany, wszystko było w porządku. Ale tam jest taki werset. Postanowił Dawid sobie odpocząć. Czytam Boże Słowo i tak sobie myślę, a postanowię sobie od Słowa odpocząć. Chwila relaksu od Pana Boga, bo już to jest męczące. Ciągle mi coś mówi i mówi, a ja nie chcę trochę po swojemu. Mamy jak w banku, że się pojawi Betrzeba. Mamy jak w banku, że grzech przyjdzie i nas po pysku pobije. Pokopie nas. A my zamiast wyjść z tego, to w pysze swojej zabrniemy jeszcze dalej. Tak jak to zrobił Dawid. Mało, że zgrzeszył, to jeszcze mówi trzeba, no, bo już w ciąży zaszło. Jak to rozwiązać? I mówi, mam. Zadzwonił do generała, mówi, słuchaj, tam przyjedzie gość, a nie taki, no chłopak, weź, załatw go. Znaczy, nie ten, wypuść go tak, wiesz, do przodu, niech tam walczy, a potem odstąpcie od niego, no, żeby siła złego na jednego nie była, nie? No. No i tak zrobili. Zabił człowieka. Grzech rodzi grzech. Niesamowite, ale to jest ta pokusa, która trwa od wieków. Ona ciągle sprawić chce, żebyśmy żyli w niewoli. Dlatego, kiedy mówimy o łasce, to tak. Tylko czasami, żebyśmy tą łaską i tego, że grzechy zostały nam wybaczone, nie wpadali w niewolę. Być niewolnikiem nie ma nic gorszego. Bycie zniewolonym powoduje, że Bóg nas nigdy nie odrzuci. Ale wiemy, że Izrael odrzucił Boga. Prawda? Ukrzyżuj go, a krew jego na nas i na nasze dzieci. Idioci powiedzieli. To było straszne, co oni zrobili. Oto przyszedł Mesjasz, na którego czekali, by im się objawić. A oni go odrzucili. Biblia mówi, że Boże obietnice, czy Boże Słowo, Bóg nigdy nie cofa. Ale naród wycofał swoje słowo, odrzucił Mesjasza. To jest tragedia, tak naprawdę, kiedy człowiek wraca z powrotem do tego, co było. Jezus powiedział, w Ewangelii jest to zapisane. Straszną rzeczą, jeżeli jakiś dom jest oczyszczony i pusty. Bo wtedy przychodzi 7 gorszych. A stan tego człowieka jest jeszcze gorszy, jak był przedtem. Diabeł nie odpuści. Dlatego Biblia mówi, mamy być pełni mocy Bożej. Mamy być czujni. Mamy chodzić w zbroi Bożej. Mamy słuchać Boga bardziej niż siebie samych. Uczyć się. Bóg oczywiście wie, że jesteśmy takimi trochę niepokornymi dziećmi. Może nie aż tak bardzo jak Izraelici, o których mówi prorok, że to ich karki są tak sztywne, że są sztywni w tym. Bóg mówi do nich, a oni nie mów do nas, proroku. Ale Bóg chce do nas mówić, chce nas ostrzegać, że dni są złe, nie będą lepsze. Świat nie będzie lepszy. Nie będzie nam coraz przyklaskiwał. Jest obojętny. A może z obojętności znowu wrócić do nienawiści. Wszystko jest możliwe. Ale jedno jest pewne, że Bóg interesuje się każdym z nas. I ma to, co najlepsze dla każdego z nas. Ale wie też o pułapkach, o których mówi tutaj. Całe pismo jest pokazane i tam w listach i w różnych miejscach Bóg mówi i przemawia, słuchaj mi ludu, otwórz swoje uszy, otwórz swoje oczy, pozwól, że będę do ciebie mówił, bo moje słowa są mądre, bo moje słowa mogą cię ochronić, bo moje słowa mogą ci pomóc, żebyś nie popadł w pułapkę, żebyś nie zapędził się w jakieś miejsce, w którego wyjść nie będziesz mógł. Bo zostaniesz zniewolony. To Bóg mówi, że chce nas wyzwalać od wszelkich więzów diabelskich, z wszelkiego brudu. A nawet ze skutków tego, jakimi są choroby. Na Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy tylko mówili, Boże, dobrze, że jesteś i że Twoja łaska jest dobra. Ale Bóg mówi, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, tak? Pamiętacie? Ale ten, kto pełni wolę Ojca mego. Mówi pełnić wolę Ojca. Jaka jest wola Ojca dla mnie? Ten był podobny do Syna Bożego. A jaki był Syn Boży? Posłuszny. Oddany. Nie otwierał się na grzech. Nie otwierał się, ale słuchał Boga. Kiedy był kuszony, żeby zrobić coś niezależnie od Boga, zwracał się zawsze w jeden sposób. Napisane jest. A skoro jest napisane, to tak ma być. Skoro Bóg powiedział tak, to tak ma być. Ale skąd mogę wiedzieć, czy tak Bóg napisał? Potrzebuję Bożej mądrości. I potrzebuję, żeby Bóg do mnie przez to słowo mówił. Nie na chybił trafił, bo tak Bóg nie czyni. Ale Bóg przez Ducha swojego Świętego może to uczynić. I kiedy mi to powie? Kiedy będę w modlitwie z Nim. Kiedy nie będę zapędzony w realizacji siebie samego, a będę zapędzony w realizację tego, co Bóg mówi. Bóg będzie mówił. Jak będzie mówił? Jezus dawał przykład. Bądźcie jak On. Co On robił? Zostawił tłum i odchodził na osobność. I tak sobie myślę, Syn Boży, namaszczony, Duch Święty stąpił na Niego. Miał wszelką moc. 30 lat wcześniej był przygotowany. No bo w wieku 30 lat, tak? Rozpoczął swoje dzieło. I On jeszcze potrzebował tak często odchodzić na osobność, żeby z Ojcem coś uzgadniać? To po co? No, nie mógł tutaj normalnie tak za chwilę, dobra, mam odpowiedź. Nie, czytamy, że całą noc przebywał na modlitwie z Ojcem. Że szukał Go, że rozmawiał, jakich dokonać wyborów, jeżeli chodzi o apostołów. Całą noc. Odchodził, by mieć społeczność Ojca. I kiedy przychodził, przekazywał dalej. Cokolwiek czynił. Czynił tak, jak mu Ojciec powiedział. Jak sam mówił o sobie, ja niczego nie zrobiłem takiego, co by było moje. Ale wszystko, co mi Ojciec każe. I myślę, że to jest ta sztuka, do której Bóg nas powołuje. Wtedy prawdziwie w wolności żyć będziemy. Bo Chrystus właśnie do takiej wolności nas powołał, żebyśmy w niej żyli. Tylko w Bogu możemy być wolni. Jak to brzmi? Bogu wolni. Czyli jak będę oddam się Bogu, to będę wolny. Sprzeczność, wydaje się, prawda? Ale czy potrafimy sami żyć? Mamy historię opisaną. Ludzi, którzy żyli bez prawa, bez wskazówek, bez słów. Czy potrafimy sami zinterpretować i zrozumieć zasady zakonu, które Bóg daje? No nie. Ale czy one są nieważne? Postępujmy jak chcemy, że wolność oznacza rób to, co chce tam? Że możemy robić wszystko, bo Bóg i tak nas kocha i nam wybaczy? Paweł wyraźnie pisał do Galacji. Stójcie niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. A tą niewolą jest grzech. To jest czynienie tego, co nam się wydaje słuszne i przyjemne na dzisiaj. Ale tak naprawdę Bóg mówi, nie tak postępuj, nie tak czyń. Oczywiście Bóg nie mówi od razu, żebyśmy wszystko w naszym życiu Mu podporządkowywali. Krok po kroku uczy nas tego poddania i posłuszeństwa. Czytam tego, co Bóg powiedział do apostołów, 15 rozdział Jana. Kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie. Przestrzegać będzie, jak miłuje. Więc jest coś w tym, że Bóg nas będzie do tego kierował. Będziemy popełniali błędy. Ale nie usprawiedliwiajmy siebie błędami nasze życie. Bo to nie tędy droga. Błędy mają być lekcjami, żeby ich więcej nie popełniać. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to mamy Słowo Boże i modlitwę. Prosić możemy Boga o wskazówkę i wolność. A On udziela każdemu, kto prosi. Amen? O grzechu można by było jeszcze wiele i pewnie jeszcze o tym będziemy mówić, ale czas płynie nieubłaganie, a ja was zagadam i co? I nic z tego nie będzie. Dlatego przyjdziemy teraz w modlitwie. Boże Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że wspólnie razem na tym miejscu możemy też rozważać prawdy Twojego Słowa. Tego, co jest tam zawarte, co jest tą prawdą dotyczącą każdego z nas. Te wskazówki. Panie, kiedy patrzymy na swoje życie, to często widzimy naszą bezradność, naszą słabość, ale Twoje Słowo mówi, że Ty masz upodobanie słabości, że Ty właśnie do takich ludzi przyszedłeś. I nie chcemy nadużywać Twojej łaski, ale chcemy Cię prosić, żeby ta łaska była tym, co będzie nam towarzyszyć, ale też Twoja obecność. Twoja mądrość, Twoje prowadzenie, prawda Twojego Słowa. Byśmy w tej wolności żyć mogli i nią tak naprawdę mogli się cieszyć. Byśmy mogli też doświadczać Ciebie każdego dnia w naszym życiu. Tobie się, Panie, powierzamy. Nasze siostry i naszych braci, te wszystkie osoby, które gdzieś tam polizały prawdę o Tobie, Panie. Dziś może borykają się sami z sobą, z takimi słabościami grzechu. Ale proszę Cię, żebyś przez moc Ducha Świętego pracował i nie odstępował od nich. Pełen łaski i miłości, Ojcze. Amen.
Amen. Dziękujemy Tobie, nasz Panie, że dzisiaj przypominasz do nas te słowa prawdy i tą rzeczywistość, za której zostaliśmy wyrwani. Tak, Panie, pomóż, abyśmy mieli tą mądrość pochodzącą od Ciebie, aby drzwi dla odstępstwa, dla złego zrozumienia, dla pychy, dla rzeczy, które nie pochodzą od Ciebie, aby były zawsze zamknięte. Dziękuję Tobie, że jesteś bowiem pełen łaski i miłości, dlatego też, Panie, potrzebujemy Twojego objawienia, Twojego prowadzenia. Powierzamy siebie samych w Twoje święte dłonie na te dni, jakie dasz nam jeszcze żyć. Prowadź nas, Panie, w łasce swojej. Daj nam, Panie, te chwile wolności, które mamy w Tobie, abyśmy mogli ich doświadczać. W pełni doświadczać Twojego bogactwa, Twojej wolności, Twojego życia, Twojej radości, Twojego szczęścia, Twojego błogosławieństwa. Chwała Tobie niech płynie z naszych serc. Amen. Amen.